Cześć, tu Kuba Mrugalski. To nagranie, które teraz usłyszysz, to jest wersja audio jednego z moich vlogów. Nagrywają go w lesie, więc czasami w tle można słyszeć albo śpiew ptaków, albo też liście, ale mam nadzieję, że to nie przeszkodzi Ci w odbiorze całości. Opowiem Ci dzisiaj, w jaki sposób tworzę moje kursy online, pod względem technicznym oczywiście. Ale jeden z omawianych kursów, konkretnie mówiąc kurs Ansible'a, nie jest już tylko zapowiedzią, ale jest wydany. Tak, od dzisiaj można go już kupić. Linka do zakupu masz tutaj w opisie do tego odcinka. Nie przedłużam więc i zapraszam do słuchania.
Cześć. Dawno nie nagrywałem żadnych vlogów, więc czas to zmienić. Dzisiaj będzie trochę inaczej niż zwykle. Poszedłem na spacer, przedałem jakieś 7 km spaceru i chciałem wykorzystać te kilometry do tego, aby opowiedzieć, jak powstają moje kursy online. Bo ostatnio głównie się na tym skupiam. Ale opowiem Wam, jak to powstaje od strony nie marketingowej, biznesowej, ale od strony typowo technologicznej, czyli co jest z drugiej strony. Po pierwsze, o jakich kursach mówimy, jakiego rodzaju kursach. Kursy, w których pokazuję raz na jakiś czas swoją twarz, opowiadam o czymś i kursy, gdzie przede wszystkim pokazuję to, co się dzieje na pulpicie, czyli tak zwane screencasty. Żeby móc nagrać screencasta, no to wypadałoby mieć jakiś soft do screencasta. Ja używam czegoś takiego, co nazywa się ScreenFlow. Dlaczego to akurat? Dlatego, że jest to całkiem fajny soft, na Maca dostępny, co prawda tylko, ale on potrafi nagrywać to, co się dzieje na ekranie, dodawać różnego rodzaju tooltipy do tego, jakieś strzałki, zaznaczenia i inne takie rzeczy. Bardzo fajnie też montuje wszystko i nie wymaga absolutnie żadnej wiedzy z dziedziny tworzenia filmów. Czyli nie muszę wiedzieć, jak to dokładnie tam skonfigurować. Wszystko się robi automagicznie. Jest to soft, co prawda płatny, ale moim zdaniem warto tą licencję kupić. Sprawdza się spoko. Gdyby ktoś był na Macu i nie chciał płacić ani złotówki, to można równie dobrze pulpit nagrać za pomocą na przykład QuickTime'a. Też ma taką opcję, czemu by nie? Jeżeli chodzi o Windowsa. Na Windowsie znajomi głównie nagrywają czymś takim, co nazywa się Camtasia. Ona jest też dostępna na Maca, z tego co wiem, no ale też trochę kosztuje. Jak się tworzy kursy komercyjne, myślę, że warto zainwestować. Dobra, mamy w takim razie coś, co nagrywa pulpit, a coś, co nagrywa twarz. Jeśli chodzi o aparat, to ja przez wiele, wiele lat używałem czegoś takiego, co nazywa się Canon 650D. I teraz dlaczego akurat ten model? No, powód jest dość błahy. Kiedyś miałem taką koleżankę, która była vlogerką i nagrywała sporo filmów. I powiedziała mi taki jeden prosty trik. Powiedziała, słuchaj, jak będziesz nagrywał jakieś filmy, to nie nagrywaj nigdy jednego filmu tygodniowo, bo się zajedziesz. Raz na 5 tygodni nagraj sobie 5 odcinków, a potem co tydzień je publikuj, będzie prościej. Tylko dała mi jeszcze jeden hint. Nie wiem, czy wiesz, ale prawie żadna kamera ówcześnie dostępna na rynku nie wytrzyma czegoś takiego. To znaczy, te kamery się przegrzewały. Powiedziała, że na rynku są w zasadzie 3 takie lustrzanki, które dają radę, to znaczy nie nagrzewają się. I jedną z nich, najtańszą, jak się łatwo domyślić, było właśnie Canon 650D. I dla mnie się sprawdzał całkiem okej. Do tego Canona no, wypadało jakieś mikrofony podłączyć. Na początku podłączałem sobie tam jakiś za $1 z AliExpress mikrofon taki krawatowy. To jest tragedia, nie polecam. Potem kupiłem Ars Technica, chyba 200 ją kosztował. To jest naprawdę świetna jakość. Po drodze jeszcze był mikrofon typu shotgun. To jest o tyle fajny, że nie trzeba mieć nic przypiętego do koszulki, tylko po prostu mówisz przed siebie, a on ci jakoś zbiera. On do nagrywania w pomieszczeniu tak średnio nadaje, ale jeżeli chodzi o takie chodzenie po lesie, jak tutaj na przykład, czemu by nie? A jedna rzecz, to co nagrywam teraz, to nie jest nagrywane za pomocą Canona 650D, tylko za pomocą Sony ZV-1 lub jak to woli ZV-1. I mikrofon zbudowany, bez żadnej korekty, bez niczego. Dobra, kolejna sprawa, jak się już nagrywa te filmy, wypada mieć jakieś światło. Światło, no nie jest to taka prosta sprawa, bo ktoś powie, no dobra, zapalę sobie wszystkie światła w pokoju i będzie jasno. Większość żarówek niestety współczesnych, zwłaszcza LED-owych, mruga. A jak mruga, no to jest źle. I wtedy no, nie ma możliwości nagrywania tego filmu. Idealnie byłoby nagrywać na przykład przy świetle dziennym, ale jak nagrywasz przez wiele, wiele godzin, to światło dzienne ma to do siebie, że ono się przemieszcza. I raz jesteś oświetlony z prawej, raz z lewej, jak się robi cięcia, wygląda to tragicznie. Więc ja nagrywam tylko przy świetle sztucznym. Do sztucznego światła używam w sumie dwóch źródeł. Źródło pierwsze to jest softbox, czyli wiesz, taki reflektor zasłonięty, nazwijmy to prześcieradłem, tylko taki bardziej fachowy. Linki do wszystkiego, co teraz wspominam, będą tutaj w komentarzach, w sensie w opisie do filmu. Druga rzecz, moje ulubione, to jest ring light, czyli światełko, które jest okrągłe. Co to daje? Ano daje to tyle, że jak patrzysz się na to światło, to jesteś oświetlony równomiernie z każdej strony i twoja twarz po prostu wygląda lepiej. No dobra, kolejna sprawa, mikrofon. Mikrofon, tam mówiłem odnośnie tego shotguna, to była firma Boya, potem była jeszcze Ars Technica, ale najlepiej mi się sprawdza Samson. Taki zwyczajny na USB podłączony. Wada jego jest taka, że trzeba trzymać go dostatecznie blisko ust, aby było coś fajnie słychać. Więc zawsze gdzieś tam w kadrze musi być widoczny. Samson wersja 2QU sprawdza się fajnie. Mamy sprzęt, mamy nagrany też film, to znaczy mamy screencasta, może też twarz nagraną. Wypadałoby to jakoś zmontować. Do montażu, tak jak powiedziałem, używam tego ScreenFlow. Niektórzy montują jeszcze w czymś takim jak Final Cut Pro, niektórzy na przykład w iMovie na Macu, albo Movie Maker na Windowsa, jakiś taki oldschoolowy. Czemu by nie? Dobra, mamy teraz te filmy. Wypadałoby je gdzieś rzucić, to znaczy hostować. No i no niestety, czekajcie, pójdziemy w tą stronę, bo tutaj zabłądziłem jednak. Chodzi o to, że wielu moich znajomych niestety mówi tak, a po co przepłacać, masz YouTube'a, dajesz na YouTube'a, jakość jest świetna, wszystko jest super. Tak, tylko ludzie oglądają potem twój film i co się dzieje? W połowie filmu, twojego wielkiego tutoriala, który ma tam załóżmy wiele, wiele godzin, nagle wyskakuje im... ...pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip jakieś kompilacje wypadków z Rosji. Naprawdę tego chcesz? No raczej nie, więc wypadałoby mieć jakiś hosting nieco inny. Można byłoby wykorzystać, i to najczęściej się wykorzystuje, Vimeo tak zwane. I Vimeo na pakiecie darmowym no, ma bardzo duże limity, ale powiem szczerze, ja używam tego pakietu za 23 zł miesięcznie i on się świetnie sprawdza. Ma absolutnie wszystko to, co powinien mieć. Limity ma też takie, że ja się tam mieszczę. I najważniejsze jest to, że można bardzo fajnie skustomizować swój panel, ten player znaczy się. I teraz, co to znaczy skustomizować? Usunąć wszelkie logo typu, że to jest hostowane na Vimeo. Można też zmienić jakieś rodzaje wyświetlenia, to znaczy, które na przykład kontrolki będą wyświetlane, które też nie. Czy wolno film pobrać, czy na przykład wolno film zalajkować, czy można go komentować, to wszystko można ustawić. I mało tego, jest tam coś takiego jak blokada filmu na konkretną domenę. Czyli na przykład możesz powiedzieć, moje filmy mogą wyświetlać się tylko na domenie wiedza.mrugalski.pl. Jak ktoś je osadzi gdzieś indziej, to nie działają. A jak na przykład je odpali po prostu z linka, to tym bardziej nie działają. I to całkiem fajnie się sprawdza. Oczywiście każdy techniczny użytkownik myślę, że umiałby to obejść. Ale nie o to chodzi. Chodzi o takie prowizoryczne zabezpieczenie przed kradzieżą kursu. Lepsze to niż nic. No dobra. Tylko Vimeo ma pewne swoje takie no, ciemne sekrety, że tak powiem, o których się nie mówi. Nie wiem, czy wiesz, ale limit transferu miesięczny na Vimeo to jest 2 terabajty. I to niezależnie od tego, który pakiet masz. Czy kupisz sobie pakiet mały, duży, średni, czy ten Super Enterprise, masz po prostu 2 terabajty. 2 terabajty to jest dużo, pod warunkiem, że jesteś małym graczem. Jak generujesz tego transferu trochę więcej, to problem polega na tym, że ten transfer no się narasta. Coraz więcej filmów masz, coraz więcej tak naprawdę generujesz tego bandwidthu. No i w końcu blokują ci konto w rozumieniu, dają ci propozycje nie do odrzucenia, to znaczy mówią na przykład, że musisz im zapłacić wiele, wiele tysięcy dolarów miesięcznie, bo inaczej, dokładnie tysięcy, tak nie przejęzyczyłem się, bo inaczej zablokują ci całe konto, masz na to 30 dni, no i wtedy trzeba się przenosić gdzieś indziej. Gdzie się można przenieść? Jest kilka takich możliwości. Możliwość pierwsza to jest na przykład Cloudflare. Ale Cloudflare to on przecież służy do hostowania tam kontentu statycznego i jakieś tam rzeczy. Tak, ale Cloudflare ma taką usługę, która nazywa się Streams. Cloudflare Streams i tam się płaci, nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało, ale chyba $1 za 1000 minut streamingu, więc to wychodzi bardzo tanio i do tego jeszcze $5 za 1000 minut storowanego materiału wideo, więc naprawdę to może wyjść całkiem spoko. Tam jest jakiś też flat rate za $78, ma jakieś chyba 72 tysiące minut, jakoś tak, nie pamiętam. Można jeszcze użyć takiej usługi jak BunnyNet. Z tego co wiem, niektórzy już przechodzą na to. Tam jest bardzo tani transfer, bardzo tani streaming, wszystko jest bardzo, bardzo tanie. A jakie są wady? No wady są takie, że niestety trzeba sobie to samemu oprogramować. To znaczy tam jest API, trzeba się do tego podpiąć, jakoś rzucać te filmy. No nie jest to takie click and play, jak na przykład w przypadku Vimeo. Więc no nie każdemu to może służyć, że tak powiem. No dobra, mamy wideo. Co dalej? Wypadałoby mieć jakąś no, platformę kursową. Oczywiście możemy być cebulą. O, ktoś do mnie dzwoni w środku lasu. Za chwilę wracam. 6 months later. Ja ciebie też, babciu. Ważny telefon z pracy. Okej, okay, idziemy dalej. W takim razie skończyliśmy na tym, że wypadałoby jakoś sprzedawać te swoje kursy. No i teraz jak to zrobić? Można iść metodą na cebulę, to znaczy po prostu wrzucić sobie, załóżmy na Vimeo, taki film i wygenerować do niego po prostu link zabezpieczony hasłem. Wiele osób tak robi, ale to jest dobre kiedy. Jak sprzedajesz jeden film, jak sprzedajesz kurs, który składa się na przykład z 10 filmów, no to raczej nie da rady, no. Będzie to trochę lamersko wyglądało. Powiem szczerze, przy jednym filmie też to wygląda lamersko. Ale jest to jakieś wyjście. Na YouTubie i na innych platformach tego nie zrobisz tak łatwo jak na Vimeo. Warto byłoby mieć jakąś platformę jednak kursową. Teraz mamy do wyboru całkiem spory wachlarz. Ja przeglądałem wszystkie platformy, jakie są w Polsce dostępne w zasadzie. Tak naprawdę wiele dni przeglądałem to. I mają one wszystkie niestety jedną wspólną wadę. Ta wada polega na tym, że im więcej masz kursantów, tym więcej płacisz miesięcznie. No i ja chciałem mieć taki tak zwany flat rate, to znaczy jedna opłata stała, niezależnie od tego, ilu mam ludzi. Bo ja chciałbym na przykład też rozdawać czasami te kursy gratis. I nie chcę dopłacać do ludzi, którzy dostają kursy ode mnie gratis, prawda? Więc no, zostają mi tak naprawdę rozwiązania self-hosted, czyli samodzielnie hostowane gdzieś na przykład na swoim własnym serwerze. No i czemu by nie? Jeżeli chodzi o takie rozwiązania, są głównie rozwiązania bazujące na WordPressie. WordPress nie jest zły, tylko WordPress ma pewną wadę. Najczęściej, żeby złożyć sobie taki jakiś pluginowy kombajn do hostowania kursów, tych pluginów trzeba zainstalować dużo. Problem polega na tym, że nie wszystkie pluginy są aktualizowane dość często. Więc co się dzieje? Wychodzi ci nowa wersja WordPressa, jakaś nawet się 6, 7 i inne takie rzeczy pojawiają. I co się dzieje? Twoja platforma przestaje działać. Bo jeżeli zrobisz update'a, to się wszystko rozsypie. No i mieć platformę na WordPressie, której nie aktualizujesz, no aż się prosi o to, żebyś ktoś cię zhakował. Jest kiepsko. Więc co robić i jak żyć? Wpadłem na pomysł, że mimo wszystko no, poczytam sobie te opinie o tych gotowych różnych setupach. No i jednak żaden mnie nie pokonał. Ale istnieje taki polski produkt, który nazywa się WP Idea, czy WP Idea. Teraz zmienili nazwę na Publigo. I powiem szczerze, no, ma same dobre opinie. A teraz jaką opinię ma u mnie? Ciężko powiedzieć. Wiecie, ja tak czasami mówię, albo mówię pozytywnie, albo wcale. Więc chciałbym tu nie powiedzieć nic na ten temat, ale powiem ci, o co chodzi. Od strony użytkownika Publigo jest świetna. To znaczy naprawdę wygodnie się tym zarządza, wszystko jest spoko, w sensie tam swoim kursem, przechodzi lekcje, wszystko naprawdę fajnie wygląda. Jeżeli chodzi od strony administratora, no to dla mnie to była droga przez mękę. Do momentu opanowania panelu oczywiście. Ale ten moment opanowania panelu to nie był wcale godzina, dwie, trzy, tylko to było po wydaniu 3 kursów, stwierdziłem, nareszcie umiem to obsługiwać. I teraz po wydaniu 3 kursów stwierdzam, Publigo jest fajne. Naprawdę fajnie się tym obsługuje. Tylko, nie wiem, czy to nie jest taki trochę syndrom stockholmski. Na zasadzie na początku się męczyłem, a teraz bronię tego i mówię, że jest dobre. Nie mam pojęcia. Nie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to jest dobry soft, ale jednocześnie mogę z czystym sumieniem powiedzieć, lepszego nie znalazłem. No dobra, mamy platformę tego typu do hostowania naszego kursu. W ogóle po co ci takie Publigo? Po to, aby tam się zakładały konta użytkowników, po to, aby na przykład śledzić postępy twoich kursantów, po to, żeby osadzać tam swoje filmy. Kursant się loguje, dostaje dostęp. Czasami jest tak, że kursant kupi od ciebie na przykład z 10 kursów. I fajnie byłoby mieć te wszystkie 10 kursów nie na mailu gdzieś tam z linkami, tylko w jednym wspólnym panelu. I Publigo świetnie się do tego nadaje. No jeszcze jedna rzecz. Mówimy, gdzieś będzie to sprzedawane, spoko. Żeby móc sprzedawać jakieś kursy, wypadałoby mieć pośredników płatności, a konkretnie mówiąc konta u pośredników płatności. Ja używam czegoś takiego, co się nazywa T-Pay. I sprawdza się naprawdę dobrze. Czym się różnią ci pośrednicy płatności? Najczęściej prowizją, to znaczy to, ile zabiorą ci kasy z tego, co sprzedasz. Przeciętna prowizja to jest tam z 1,5%, coś koło tego, ale prawda jest taka, że można zejść czasami w okolice 1%, czasami mniej. Wszystko zależy od tego, ile wykręcasz dochodu miesięcznie. Tak to wygląda. Wykręcasz dużo, idą ci na rękę, a ewentualnie można postraszyć ich, że odchodzisz do konkurencji, wtedy jeszcze bardziej idą ci na rękę. Taki mały hint. No dobra, i teraz powiem ci tak, na jednym pośredniku płatności sugeruje się nie zatrzymywać. Bo ci pośrednicy mają to do siebie, że czasami mają przerwy techniczne, czasami mają problemy, typu zawieszą ci konto, czasami mają problemy, że jakaś jedna bramka płatności przestaje działać. Więc co ci mogę powiedzieć? Miej ich kilku. Zakładasz sobie na przykład T-Paya, do tego Przelew24, do tego jakiegoś PayU, omijasz pewną firmę na literę D, bo tak, nie pytaj dlaczego. Następnie warto gdzieś za granicą założyć pośredników płatności, czyli na przykład Stripe. Dlaczego Stripe? Polscy pośrednicy płatności, jeżeli chodzi o coś takiego jak obsługa kart kredytowych, mają różne dziwne stawki i różne dziwne zasady. Na przykład niektórzy mnie odrzucili. Stwierdzili, że nie mogę serwerów sprzedawać w Polsce w ten sposób, bo to jest zbyt niebezpieczne i do widzenia. A Stripe powiedział, witamy, sprzedaj do woli. Kolejna rzecz, niektórzy płacą na przykład za pomocą PayPala, więc trzeba sobie założyć konto na PayPalu i podpiąć do swojego pośrednika płatności. Większość pośredników płatności pozwala na integrację, to znaczy pozwala zrobić tak, że na liście dostępnych płatności masz na przykład PayPala, jak wybierzesz sobie PayPal, to w takim razie przekierowują cię do bramki PayPal. Na tej zasadzie to działa. Najważniejsza forma płatności obecnie u mnie to jest Blik. Mniej więcej 90% płatności idzie u mnie blikiem. Nie wiem, czy słyszysz to? Zaczął padać deszcz. Może ja wyłączę aparat na chwilę. Wracam za chwilę. Dobra, dopadł mnie deszcz w środku lasu, ale znalazłem jakieś schronienie, więc no, przesiedzę tutaj. Skończyliśmy na tym, że wypada te kursy jakoś sprzedawać. No i teraz co to znaczy jakoś sprzedawać? No jakaś platforma do sprzedaży by się przydała. Ja w pierwszej wersji robiłem metodą na cebulę, to znaczy każdy pośrednik płatności ma takie coś jak opcję wygeneruj link do płatności. Czy to w Tipeee'u, czy w Stripe'ie, czy na przykład w PayPalu masz taką opcję. I teraz co można zrobić? Można potencjalnym klientom, na przykład w newsletterze, wysłać linka do płatności, ktoś zapłaci, no i wtedy jakimś automatem może wydawać mu towar. Jakiś automat, to mam na myśli, większość pośredników ma coś takiego jak webhooki. Webhook to jest taki system, który aktywuje twój skrypt w momencie, gdy przejdzie płatność. I twój skrypt może być na przykład skryptem, który wysyła maila z hasłem dostępowym do filmu albo z linkiem do filmu. Można jak najbardziej coś takiego robić. Tylko to jest znowu mało poważne. Przeszedłem przez kilka platform do budowy sklepów w Polsce, takie wiecie, sasy, i wygląda to naprawdę kiepsko. Znaczy one się świetnie nadają, jak chcesz sprzedawać, nie wiem, koszulki, ubrania, jakieś tego typu rzeczy, ale jak chcesz sprzedawać produkty elektroniczne, no to jest tragedia. W takim razie zobaczyłem, co sprzedaje, jak sprzedają swoje produkty inni ludzie w sieci, którzy też handlują właśnie kursami online. I najczęściej trafiałem na coś takiego jak Sales CRM. To jest produkt od Imkera, działa naprawdę świetnie. Jest to po prostu koszyk zakupowy. Nie jest to sklep, tylko jest to koszyk. Chociaż delikatnie jak sklep też to można używać oczywiście. I teraz jak to działa? Znowu generuje ci się link, tylko ten link od razu pobiera ci kilka rzeczy. Pobiera adres mailowy na przykład od swojego potencjalnego klienta. Pobiera dane adresowe, pobiera numer telefonu, pobiera dane do faktury. Mało tego, Sales CRM łączy się jeszcze z kilkoma rzeczami. Po pierwsze łączy się z systemem płatności, czyli sam generuje ci wszystkie requesty do systemu płatności. Wybiera, pozwala wybrać użytkownikowi, jak chce zapłacić, przekierowuje go tam, sprawdza, czy zapłacił. Jeżeli nie zapłacił, to jeszcze będzie upominał się o to, aby ten użytkownik zapłacił. Następnie, gdy już zapłaci, to wygeneruje mu fakturę, czyli zintegruje się z twoim systemem do faktur, czyli tam jakaś e-firma, w-firma, infakt, inne takie rzeczy. Wyślę mu jeszcze to, mało to mailem, fajnie będzie, wszystko działało. I do tego na końcu aktywuje twój produkt na przykład w Publigo, czyli na tej WP Idea dawnej. Więc wszystko w jednym, w zasadzie w ramach jednego abonamentu. Dobrym rozwiązaniem jest pod tym względem Sales CRM, że nie podwyższa on ceny poprzez to, że masz na przykład więcej klientów, płacisz więcej. Nie, nie, nie. Jest po prostu jedna opłata roczna, nie pamiętam ile tam dokładnie kosztuje, ale raczej niewiele. I jak się opłaci, po prostu to działa. No więc to całkiem fajnie się sprawdza. O, jest tu coraz głośniej, mam nadzieję, że jeszcze mnie słychać. Teraz zobaczymy, czy coś jeszcze nagrywa. Jak już tak siedzimy, jesteśmy na siebie skazani, to opowiem Ci w takim razie trochę o tych kursach, które tworzę. Pierwszym kursem takim testowym, który utworzyłem, był Nginx w godzinę, a dokładnie to był kurs konfiguracji Nginxa. Jest to serwer webowy i zastanawiałem się, czy da się w godzinę przekazać jakąś wartościową wiedzę. Okazało się, że tak, da się. Ludziom się to spodobało, naprawdę chwycił pomysł, zarobił na siebie całkiem nieźle. I następnie namówiłem jednego z trenerów zewnętrznych, czyli nie sam tworzyłem kurs, ale gdzieś na zewnątrz zapytałem, o stworzenie kursu, nazwijmy to na mój wzór, to znaczy też w godzinę, też w podobną tematykę techniczną, i powstał w ten sposób kurs Docker w godzinę. Docker w godzinę też jest dostępny do zakupu, ale teraz powstaje trzeci kurs i jest to Ansible w godzinę. I ten Ansible w godzinę, no nie chcę ukrywać, jest najlepszym ze wszystkich kursów. Dlaczego? Dlatego, że każdy kolejny kurs usuwał te jakby błędy poprzedniego. I błędy, nie mam tu na myśli błędów merytorycznych, ale mam tu na myśli błędy typu jak podchodzi się do tworzenia kursów, czyli jak to podzielić na rozdziały, jak porcjować wiedzę, jak to zmontować, jak to przedstawić, jak to hostować. To wszystko było w jakiś sposób przepracowywane przez poprzednie kursy. Tam po drodze jeszcze był taki kurs jak kurs Kurla tak zwanego, czyli klienta HTTP. To jest taki miniaturowy, 10-minutowy, też płatny, ale w modelu zapłać ile chcesz. Od razu mówię, ludzie płacą, zapłać ile chcesz, tą minimalną wartość zawsze. No i te kursy wszystkie są właśnie hostowane na Publigo. Pobierana jest płatność poprzez pośredników płatności u mnie domyślnie Tipeee albo właśnie te pozostałe, co wymieniłem. I całość sprzedaży spina razem z Sales CRM. No i tak to powstaje. Jeżeli chodzi o Ansible'a. Ansible będzie ruszał teraz do sprzedaży już 13 czerwca, więc jeżeli chcesz się zapisać na powiadomienia o starcie sprzedaży, nikt nie mówi, że zapisując się musisz go kupić, ale jeżeli chciałbyś go zobaczyć, jak to wygląda, poczytać trochę o nim, to linka do zapisu masz tutaj na dole w komentarzach do tego filmu. Myślę, że warto zerknąć. Nie wiem, czy słyszysz, ale deszcz powoli przestaje padać. Myślę, że mogę pójść dalej. No to co? Idę w drogę. A vloga już kończę. Do zobaczenia za jakiś czas w przyszłości. Cześć.